Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI zachęcił do modlitwy o świętość kapłanów. W katechezie mówił o ich patronie, świętym Janie Marii Wianeju. Magazyn rozpoczniemy relacją z audiencji ogólnej, w której uczestniczyła grupa polskich oazowiczów przeżywających swe rekolekcje w Rzymie. Następnie Rafał Łączny zaprosi nas na spotkanie z braćmi zielarzami. 5 sierpnia wita Państwa Beata Zajączkowska.
Miłość do Chrystusa zaowocowała w nim miłością do ludzi szukających Boga. Główną cechę prostego księdza, który jest dziś wzorem kapłańskiej posługi, Benedykt XVI przypomniał na audiencji ogólnej. Po wakacyjnej przerwie papież powrócił do cotygodniowych spotkań z wiernymi, przyjmując około 4000 grupę pielgrzymów w Castel Gandolfo.
Wczoraj obchodziliśmy wspomnienie świętego Jana Marii Wianeja, patrona kapłanów. Za jego stawiennictwem prośmy Boga w roku kapłańskim o dar świętości, ich siecia i posługi. Niech będą dla wszystkich posłanicami nasze pojednania i pokoju. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Wczoraj minęło 150 lat od śmierci świętego Jana Wianeja. Pochodził on z rodziny rolniczej, ubogiej materialnie, lecz bogatej wiarą. Przypominając jego postać, Benedykt XVI zwrócił uwagę na żmudną drogę do kapłaństwa. Święcenia otrzymał dzięki pomocy mądrych księży, którzy oprócz jego ograniczeń dostrzegli już wówczas widoczny horyzont świętości. Święty Jan Wianej dar kapłaństwa wysoko sobie cenił, podkreślił papież.
W służbie duszpasterskiej, zarazem prostej, jak i nadzwyczaj owocnej, ten nieznany proboszcz z zapadłej wioski na południu Francji zdołał do tego stopnia utożsamić się ze swą posługą, że stał się w widoczny i powszechnie uznawany sposób obrazem dobrego pasterza. W odróżnieniu od najemnika oddał życie za swoje owce, poświęcił się służbie. Jego sposób bycia stał się żywą katechezą, nabierającą szczególnej skuteczności, gdy ludzie widzieli go odprawiającego mszę, trwającego na adoracji przed Najświętszym Sakramentem, bądź spędzającego długie godziny w konfesjonale. W praktyce sakramentu pojednania święty Jan Wianej widział naturalne dopełnienie kapłańskiej posługi.
Mimo zmieniających się czasów i metod duszpasterskich, Benedykt XVI zachęcił księży do naśladowania stylu życia świętego proboszcza z Ars. Zwrócił uwagę, że do świętości doprowadziło go zakochanie w Chrystusie. Prawdziwą tajemnicą jego duszpasterskiego sukcesu była miłość do Eucharystii, głoszonej, sprawowanej i wprowadzanej w życie. Papież zauważył, że stała się ona miłością ludzi szukających Boga. Przestrzegł zarazem przed sprowadzaniem postaci Jana Wianeja do przykładu pobożnej duchowości XIX-wiecznej. Wręcz przeciwnie, trzeba uchwycić profetyczną moc, która wyróżnia jego ludzką i kapłańską osobowość i jest w najwyższym stopniu aktualna, zaznaczył Ojciec Święty.
150 lat po jego śmierci świadectwo świętego proboszcza z Ars nadal jest ważnym wskazaniem dla kapłanów, dla nas wszystkich. Księża, naśladując go, winni się starać dzień po dniu umacniać intymną więź osobową z Chrystusem. Tej jedności powinni uczyć wszystkich. Tylko jeśli będą zakochani w Chrystusie, zdołają dotknąć ludzkich serc i otworzyć je na miłosierną miłość Boga.
Papież zachęcił do modlitwy, aby za wstawiennictwem świętego Jana Wianeja Bóg dał Kościołowi świętych kapłanów, a w wiernych umacniał pragnienie wspierania ich posługi.
Wśród pielgrzymów w Castel Gandolfo były m.in. grupy włoskiej młodzieży uczestniczącej w 5. Międzynarodowym Spotkaniu Młodzi ku Asyżowi oraz polskich oazowiczów przeżywających swe letnie rekolekcje w Rzymie.
Michał Ryłko
i Kornel Sadowski.
Było to na pewno szczególne przeżycie, dlatego że mogliśmy spotkać Ojca Świętego, zostaliśmy przez Niego pozdrowieni. Jest to dla nas radość, dlatego że jesteśmy właśnie oazą żywego Kościoła. To jest spotkanie z tym Piotrem naszych czasów, z tą opoką Kościoła. Oaza Rzymska to jest zwiedzanie kościołów, połączone z modlitwą w tych kościołach. Nie jest to turystyka. Tutaj najważniejsze jest to, żeby poczuć ten Kościół żywy. Czyli oprócz tego, że jesteśmy w tym budynku z kamieni, niejednokrotnie ze złota, to właśnie mamy odkrywać tutaj nasze korzenie, jeśli chodzi o korzenie Kościoła, naszą tożsamość.
Warto wspomnieć o tym, że odwiedzając kolejne kościoły pod różnymi wezwaniami, rozważamy różne tajemnice Kościoła. Rozważamy wagę apostołów w Kościele katolickim, zwracamy również uwagę na to, jaką rolę odegrali męczennicy. Poznając te kościoły, chcemy głębiej uświadamiać sobie, że Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota, ale serc wspólnota.
Pierwszym takim doświadczeniem na pewno było spotkanie się z tymi ludźmi. Z mojej diecezji były 3 osoby, a reszta osób to z całej Polski, Ukraina, Białoruś, Litwa. Też wyjście do wspólnot, które tutaj są. Spotykaliśmy się też właśnie z różnymi zgromadzeniami, z różnymi wspólnotami, takie jak neokatechumenat, wspólnotę Focolari.
Jest to niesamowite doświadczenie tego, że Kościół, niezależnie od różnic języka, narodowości, jest wspólnotą właśnie ponadnarodową.
Rozmawiając z tymi ludźmi, których poznałem właśnie z Ukrainy, Białorusi, dowiedziałem się dużo o sytuacji tego Kościoła tam. I myślę, że to jest ważne doświadczenie, bo dzięki temu odkrywamy, wiemy, z czego się składa ten Kościół powszechny.
W różnych krajach na różne problemy napotykamy. W Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nie mamy braku księży. Kościół swobodnie się rozwija. Natomiast w innych krajach, tak jak słyszeliśmy, ksiądz ma parafię, która jest podobnych rozmiarów jak diecezja u nas w Polsce. W związku z tym to duszpasterstwo też jest dużo bardziej utrudnione, więc tym ludziom dużo trudniej jest dotrzeć do źródeł i do poznania Kościoła, poznania religii, formowania się. Więc jest to dla nas też takie doświadczenie, które zmusza nas do wdzięczności Panu Bogu za to, że my mamy taką dobrą sytuację i taki łatwy dostęp do sakramentów i do życia wspólnoty Kościoła.
Ja myślę, że tutaj oaza jest konkretnym wyborem pewnej drogi na życie. W ruchu oazowym nadal jest wprowadzane w Kościół to, co najważniejsze, czyli właśnie ta odnowa soborowa, związana z daleko idącą odnową liturgii, odnową życia. I myślę, że tutaj jest ruch oazowy, ruch światło, życie bogactwem dla Kościoła. Ja sam dzięki temu mogłem rozwinąć swoją formację wewnętrzną, mogłem rozwinąć swoją osobowość, swoje talenty. I myślę, że wielu ludzi może odnaleźć właśnie to, czego szuka w ruchu światło, życie. To jest jeden z tych skarbów Kościoła.
Ty żebraku z Grenady, nie umiem cię naśladować. Twojej miłości i siły, a chciałbym wiele dokonać. Patronie Janie Boży.
Bracia zakonu szpitalnego świętego Jana Bożego często nazywani bywają braćmi zielarzami. W tym roku przypada jubileusz 400-lecia ich obecności w Polsce. Niemal przy każdym z klasztorów na mniejszą lub większą skalę bonifratrzy rozprowadzają przygotowane według własnej receptury produkty zielarskie. I choć czasy się zmieniają, to bonifraterskie zioła wciąż cieszą się ogromną popularnością. Właśnie ziołolecznictwu poświęcone jest dzisiejsze spotkanie z zakonem szpitalnym świętego Jana Bożego.
Patronie Janie Boże, mężu litości i czynu, wyprosił Boga łaski dla miłosiernych braci.
Melisa, rumianek, krwawnik czy pokrzywa to tylko niektóre spośród 120 ziół używanych przez braci zakonu szpitalnego świętego Jana Bożego w ziołolecznictwie. Powstają z nich krople, maści czy specjalne mieszanki. Jak przyznaje brat Jan z Dukli, przeor konwentu św. Ryszarda Pampurii w Warszawie, zajmujący się ziołolecznictwem, niemal wszystkie zakony od dawnych czasów zajmowały się leczeniem ziołami.
Tradycja ta dotyczy wszystkich zakonów, ponieważ wszystkie zakony, czy kontemplacyjne, czy bardziej otwarte, parały się ziołolecznictwem. Miały w swoich klasztorach infirmeria i małe uprawy ziół. Co do bonifratrów, no to jest to zakon szpitalniczy, także tutaj nasza działalność jest związana z wszystkimi ludźmi, którzy do nas przyjdą, którzy potrzebują jakiejkolwiek opieki, czy w wymiarze leczenia z chorób, czy pomocy. A że święty Jan Boży był tak otwarty i przyjmował biednych i chorych, później to się bardziej przekształciło w typowe szpitalnictwo. No i z tym związane było, że oprócz medykamentów, które były dostępne, a wiadomo dawniej to głównie były to minerały i zioła, dopiero po pierwszej wojnie rozwinęła się chemia w farmakologii, w lekach. No i z tym jest związane właśnie nasze ziołolecznictwo, że staraliśmy się leczyć poprzez kontakt z człowiekiem i poprzez zioła, to co było dostępne, nie? I opiekę oczywiście.
Trzeba przyznać, że próżno szukać w archiwach zakonu bonifratrów oryginalnych zapisów receptur sporządzania maści czy kropli z poszczególnych ziół.
Receptury, z tego co ja wiem i co się ostało w polskiej prowincji, to receptury były sporządzane w naszych domach w Wilnie, gdzie była tam kolebka jakby polskiego ziołolecznictwa. Po tych wszystkich kasatach, zaborach, wojnach i tak dalej, gdy zostaliśmy tylko w zaborze austro-węgierskim. Później, po okresie II wojny światowej, wróciliśmy już do tych domów, które się ostały i do Łodzi, która jest na obecny czas jakby kolebką ziołolecznictwa. One poprzez tradycję ustną przechodziły z brata na brata. Także brat uczył drugiego brata. No i w ten sposób, później jak już stały się czasy wolne, one zostały zapisane. Na tym bazujemy w obecnych czasach. Także starych zapisków, tutaj nie powiedziałbym, że są, ponieważ wiemy jak dawniej traktowano całą dokumentację, całe archiwa zakonne, to były czymś drażniącym dla władz komunistycznych i tak dalej.
Większość receptur ziołoleczniczych ma przynajmniej kilka, jeśli nie kilkadziesiąt lat.
Większość preparatów, maści czy syropów, one są niezmienne od tych kilkudziesięciu lat. Jak było wcześniej, bo wiadomo też nie wszystkie surowce czy preparaty były osiągalne. Z czasem, jak rozwijały się badania nad surowcami farmakologicznymi, to pewne surowce musiały z racji swej nieprzydatności w użyciu zostać wyrzucone. My też się czytamy i na bieżąco śledzimy wszystkie te nowości, także jednocześnie wchodzą w nasze receptury stare, te poprawki, te zmiany, które muszą zajść, ponieważ są surowce, tak jak mówię, których nie można już używać. Maści, tak popularna maść salicylowa, która jest już od wielu lat stosowana. Nie pamiętam, czy ona za mojej pobytności w zakonie była modyfikowana, także ponad 10 lat dobrych, ona jest niezmieniona. Pozostałe również, tak prosta propolisowa czy nagietkowa, tutaj nic się nie zmieniło.
Można przypuszczać, że bracia zajmujący się ziołolecznictwem w zakonie bonifratrów mają sporo pracy, wszak uprawa i zbiórka ziół wymaga ogromnej energii. Nic bardziej mylnego.
Przychodząc do zakonu też myślałem, że jednym z naszych takich codziennych obowiązków będzie wyjście na pole i zbieranie tam krwawnika, dziurawca, oczywiście w tych odpowiednich porach zbioru. Później uświadomiono, że jest to niemożliwe. Nasza prowincja w Polsce to jest niespełna 80 braci w tej chwili. Gdyby tak bracia mieli wyjść, to zima by ich zastała, żeby zebrać odpowiednią ilość surowców. Także nie. Opieramy się na sprawdzonych gospodarstwach, plantatorach, którzy też skupują, przygotowują dla nas oczywiście po odpowiednich badaniach, po odcięciu, wysuszeniu odpowiednim, już gotowy pojedynczy surowiec. My tu na miejscu dopiero odpowiednio go komponujemy z innymi, mieszamy i jest końcowy rezultat.
Bonifratrzy korzystają z około 120 różnego rodzaju ziół.
W naszej gamie używanych surowców zielarskich to jest ponad 120. W tym są, wiadomo, to są części też, także to jakby się troszkę zmniejszyło. Ale głównie opieramy się na surowcach polskich, zbieranych, uprawianych przez współpracujących z nami kontrahentów. Tak bardzo popularne rumiany, krwawnik, melisa, nostrzyk, pokrzywa, łopian, brzoza, liść brzozy, nagietek, no i wiele innych, które nasi rodzice używali do takich zwykłych jakichś tam dolegliwości, to włączamy. One są włączone w układy mieszanek i stosowane.
W warszawskim klasztorze dla potrzeb przygotowania mieszanek ziołowych powstała nawet mała linia produkcyjna.
Przy ziołach jest to dużo mniej pracy, ponieważ zioła odważamy przez podajnik do dużego mieszalnika i tam zioła się mieszają przez odpowiedni czas w różnych kierunkach, żeby one się dokładnie zmieszały, no i przesypywane są do zbiorników. No tutaj to się proces zamyka. Więcej jest pracy właśnie przy tinkturach, przy kroplach czy maściach, bo to trzeba odważyć, zabezpieczyć, żeby podczas transportu no, nie doszło do jakichś skażeń, zabrudzenia. Później to, jeśli jest maść wykodowana na gorąco, to trzeba podłoże roztopić. Cały ten proces technologiczny jednak jest zachowany, żeby to nie było jak dawniej robione bracia ręcznie robili. Teraz już są maszyny, homogenizatory, tubownice, także kontakt jest z preparatem, ale to już jest bardzo ograniczone. Gdybyśmy przygotowywali na skalę całą ogólnopolską, no to wtedy trzeba myśleć, żeby już od włożenia surowców do wyjścia gotowego produktu już to robiła maszyna. W tej chwili no, na nasze potrzeby, na potrzeby apteki warszawskiej, wszystko jest robione oczywiście przez jednego człowieka. Znaczy każdy ma, przygotowuje maści, krople lub zioła. Nie ma tak, że jeden robi wszystko, bo to jest niemożliwe. Pan czy brat, który jest na maściach po przeszkoleniu i wykształceniu odpowiednim, to on się zajmuje od początku do końca całą jakby produkcją danej maści.
Preparaty ziołowe sprzedawane są przede wszystkim w bonifraterskich aptekach, a zainteresowanie jest spore.
Kosmetyki, które są dopuszczone, są w sieci sklepów benedyktynów, ojców benedyktynów, a pozostałe nasze preparaty tylko i wyłącznie w naszych aptekach.
Nie jest jednak do końca tak, iż wchodzi się do apteki i kupuje dowolną mieszankę ziół.
Tu trzeba powiedzieć, że wszystkie nasze preparaty są lekami. I nie ma tak, że ktoś przyjdzie i powie na to, potrzebuje. Musi iść do lekarza, bo to, że mnie gardło boli, to nie znaczy, że krople na pewno mi pomogą, nasze bonifraterskie. I konsultacja z lekarzem jest takim wielkim plusem, ponieważ wizyty są za symboliczną ofiarę. Jednocześnie pacjent może w wielu rzeczach poruszyć i lekarz poświęca mu tyle czasu, ile pacjent potrzebuje. Nie ma tak, że widzi mi się, to wezmę te krople i mi na pewno pomoże. Tu już musi być konkretna diagnoza ustawiona, czy tylko nasze krople, czy lekarz może zapisać, bo widzi potrzebę antybiotyku, to od razu mówię, że nie jesteśmy nastawieni, że tylko zioła nasze pomogą, bo nie jest tak. Wiele osób przychodzi do nas naprawdę z różnymi, często bardzo ciężkimi stanami, swego zdrowia nawet sobie nie zdając. Gro osób jest z chorobami nowotworowymi. Myślą, że tylko zioła pomogą. Czasami trzeba, no niestety, nastawić bardziej pacjenta na coś bardziej inwazyjnego.
Jak zapewniają bracia, nie tkwią oni jedynie w starych recepturach. Starają się również wprowadzać ziołolecznicze nowości.
Wprowadziliśmy ostatnio już jako kosmetyk maść aloesową, która też dobrze się przyjęła. Przygotowujemy maść oczarową, płyn oczarowy do problemów żylnych z różnymi owrzodzeniami, takimi stanami. W krakowskim szpitalu była maść bardzo przetestowana przez naczyniowców i z dużym zadowoleniem stosowana przez pacjentów. Teraz ciężko wprowadzić leki, staram się kosmetyki, co wiadomo, wszystkie badania odpowiednie. Tu jest trochę inna jakby procedura, łatwiejsza i szybsza. To staramy się na postaci kosmetyku wdrożyć pewne preparaty. Rok temu wprowadzaliśmy jeden, także kiedy następny, nie wiemy, teraz bardzo się zmienia, także. No koszty kosztami, ale też patrzymy, no, jakie jest zapotrzebowanie u pacjentów, na co się skłaniać, jak przygotować preparat, żeby to nie było powielanie tego, co jest dostępne na rynku.
Bonifratrzy przestrzegają jednak, by nie opierać całego leczenia jedynie na ziołach. Bywają takie schorzenia, których nie da się skutecznie leczyć bez udziału farmakologii. Z całą pewnością podczas porady w poradni ziołoleczniczej bracia udzielą odpowiednich wskazówek, jakie zioła można przyjmować. Te zaś nabyć można w bonifraterskich aptekach. Zajrzymy tam podczas kolejnego spotkania z zakonem szpitalnym świętego Jana Bożego.
Audycję o braciach, zielarzach przygotował Rafał Łączny, a na kolejne spotkanie z bonifratrami zapraszam w najbliższą środę. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.